Niemcy w ruinie? Podcast Anny Kwiatkowskiej i Marka Cichockiego.
W naszym programie tłumaczymy, dlaczego współczesne Niemcy przechodzą najgwałtowniejsze od czasów zjednoczenia przemiany i co oznaczają one dla Europy. Czy prawdą jest, że kryzys u naszego zachodniego sąsiada jest aż tak wielki, że współczesne Niemcy znalazły się w ruinie?
Dlaczego robimy ten podcast? Bo Niemcy wciąż pozostają dla wielu w Polsce kluczowym punktem odniesienia, a wszyscy zasługujemy na to, aby wyrobić sobie własną opinię o Niemczech.
Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tym, czy Niemcy naprawdę są antyamerykańscy i czy ta teza o niemieckim antyamerykanizmie jest prawdziwa. A jeśli jest prawdziwa, to skąd to zjawisko się w ogóle bierze?
Tak, a musimy się zająć tym tematem, bo chyba nie ma ważniejszego tematu teraz w polityce międzynarodowej, zagranicznej Niemiec, chociaż wydaje nam się to dziwne, niż wybory w USA. Mimo że może nam się wydawać, że nie wiem, Rosja, napaść jej na Ukrainę, ale i ten temat jest rozpatrywany właśnie pod kątem wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych i takiego... No nie boję się powiedzieć, że to chodzi o strach, czy lekka panika, jeśli chodzi o powrót do władzy.
Panika na całego, ja bym powiedział. Tak. Powrót do władzy. Czyta niemieckie gazety, Trumpa. Czy ogląda telewizora niemieckiego, to jest panika na dobre.
Dokładnie. Nawet eksperci pozwalają sobie na określanie tego roku 2024, naszego bieżącego, jako decydującego w ogóle o jakby wyglądzie porządku światowego i to określają to, znaczy rozpatrują to pod kątem tego, czy to bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie, w ogóle światowe, czy będzie układane razem ze Stanami, czy w pokoju takim transatlantyckim, czy we współpracy transatlantyckiej, czy będzie tu jakiś duży rozdźwięk. Naprawdę są ogromne obawy przed dojściem do powrotem do władzy Trumpa.
No to prawda, ale to jest też tak, że obiektywnie rzecz biorąc, Ameryka dla Niemiec jest kwestią kluczową i była kwestią kluczową. Może króciutko postaram się wyjaśnić dlaczego. No bo jeżeli spojrzymy sobie na Niemcy jako na taką wielką fabrykę, która produkuje różnego rodzaju produkty i wysyła je po całym świecie, a więc handel jest, można powiedzieć, istotą niemieckiej polityki zagranicznej, stosunków z innymi partnerami w świecie, bo z tego się bierze bogactwo niemieckie. No to oczywiście powstaje pytanie, trochę żeśmy rozmawiali o tym przy okazji Bundeswehry i tego prezydenta Horsta Kellera.
Tak.
No to jeżeli ktoś tak chce handlować, to powstaje pytanie, kto będzie to wszystko zabezpieczać. No i zawsze miałem takie wrażenie, że Niemcy mają cudowny pomysł na to, kto będzie zabezpieczał te niemieckie interesy i te kanały handlowe, które są takie żywotne dla niemieckiego przemysłu i dla niemieckiego bogactwa. Mianowicie oni pomyśleli sobie, że będą to robić Amerykanie. No i można powiedzieć, że to w jakiś sposób... funkcjonowało. Amerykanie się na to w sumie, mam wrażenie, godzili. Mieli z tego oczywiście też swoje profity.
Dobrze, że o tym wspominasz.
Tak, no, ale Trump właśnie był chyba tym prezydentem, który doszedł do wniosku, że to nie jest dobry interes. To nie jest dobry interes. No i że to trzeba z tym skończyć. No i chyba tak naprawdę, gdybyśmy spróbowali sprowadzić do sedna, co tak naprawdę poróżniło niemiecką politykę i Trumpa, no to wydaje mi się, że o to poszło.
No tak, no nie tylko o to, że Stany miały zabezpieczać ten handel, jak to powiedziałeś, ale też, że Stany były ogromnym rynkiem i są nadal zbytu dla niemieckich towarów.
To także, tak.
Tak, największa różnica na przykład w tym 2016 roku, kiedy on dochodził do władzy, to między eksportem a importem Ameryka miała, odnotowywała właśnie w handlu z Niemcami. Ale tu trzeba uczciwie przyznać, że Ameryka w ogóle ma deficyt w handlu z Europą, nie tylko z Niemcami. Nawet mniejsze kraje, takie jak my w 2016 roku, też eksport Polski do USA był większy niż import. To znaczy Stany mają tutaj jakiś problem. Ale racja, wróćmy do Trumpa. Ten Trump uprawiał taki German bashing i znęcał się trochę nad Niemcami rzeczywiście, no bo uważał, że to jest niesprawiedliwe, że ten deficyt handlowy występuje. Uważał, że to niesprawiedliwe, że Amerykanie łożą takie duże pieniądze na NATO, a inni w Europie, a zwłaszcza Niemcy, bogaci, tego nie robią. Różne miał do nich tego typu zastrzeżenia. No to było to właśnie przeznaczanie 2% PKB na obronność i ten handel i ten Nord Stream, który też był przez Trumpa pokazywany jako przykład tego, że tutaj od Rosji, która no ewidentnie nie jest waszym przyjacielem, pobieracie, płacicie jej tak ogromne pieniądze za gaz, ale jak przychodzi co do czego, to zwracacie się w stronę Ameryki i że tu Ameryka ma bronić. Rzeczywiście były tam ogromne tarcia, nakładanie sankcji na Nord Stream. Cała epopeja sporów między Trumpem a Niemcami.
No tak, i do tego dochodziła no, taka impertynencja ze strony amerykańskiego prezydenta. To trzeba to też powiedzieć, że on tam specjalnie nie robił tego w białych rękawiczkach. Dawał na każdym kroku do zrozumienia, że nie tylko mu się to nie podoba, ale że nie będzie tego tolerował. Jak Merkel pojechała z wizytą do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy, to nie było nawet uściśnięcia ręki ze strony amerykańskiego prezydenta. Z kolei jak Trump miał takie tournée w 2017 roku po Europie, tam był szczyt G7 na Sycylii, był też szczyt G20 w Hamburgu, no to te wszystkie rozmowy i kontakty z Trumpem doprowadziły do tego, że Merkel doszła do wniosku, że no, przyjaźni z Amerykanami nie będzie. I ona pozwoliła sobie nawet na wypowiedzenie tego publicznie, znaczy publicznie, podczas spotkania takiego partyjnego, to miała takie wystąpienie, mowę tą nazwano mową w namiocie piwnym, bo to było przy okazji właśnie takiego spotkania partyjnego w Niemczech. Ta kultura polityczna się łączy czasami z kulturą picia piwa, oni tam dyskutują o polityce i piją piwo. No i ona tam na takim właśnie spotkaniu powiedziała coś takiego, że doświadczyłam tego w ostatnich dniach, że czasy, kiedy mogliśmy polegać na innych, minęły. Musimy wziąć swój los we własne ręce. No i to trochę odczytano jako taką deklarację, że Niemcy no, będą musiały w takim razie sobie radzić bez Stanów Zjednoczonych, no bo z tymi Amerykanami pod rządami Trumpa to nie da rady. Ja chciałem powiedzieć po pierwsze tak, że nie można moim zdaniem tego wszystkiego sprowadzać tylko i wyłącznie do stosunku do Trumpa. Ja uważam, że to jest trochę zasłona dymna.
To prawda, ale poczekaj. To ja tylko dodam, że to jest kluczowe, co powiedziałeś. To znaczy moim zdaniem Niemcy nie znosili tej formy. To znaczy to zaburzenie tej formy przez Trumpa, bo oni przecież byli krytykowani przez poprzednich prezydentów. Tak. Również, nawet tego zaprzyjaźnionego z Merkel Obamę. Natomiast ta forma jego, to arogancja, przepraszam, chamstwo czasem, jak on się w ogóle prezentuje jako, prawda, demokrata i seksista i to w jaki sposób ich krytykował, to było oburzające dla Niemców i dla elity, ale też społecznie. Znaczy badania pokazywały, że Niemcy są wręcz w stanie uznać Chińczyków za bardziej wiarygodnych partnerów niż Stany.
Tak, ale ta arogancja czy chamstwo ze strony Trumpa z drugiej strony rozwiązywało Niemcom ręce w wielu różnych sprawach. I ja chcę powiedzieć, że to po prostu miało dwie strony.
No na przykład.
Dwie strony, dlatego że dzięki temu właśnie można było bardziej otwarcie mówić, że różne rzeczy w takim razie nie będziemy z Amerykanami robić, czego nie można było mówić wtedy, kiedy Amerykanie robili tą swoją politykę wobec Niemiec bardziej w białych rękawiczkach. A więc, można powiedzieć, ten Trump dawał Berlinowi pewne wytłumaczenie, dlaczego Berlin może bardziej otwarcie prowadzić swoją jawną antyamerykańską politykę, albo realizować swoje bardziej jawny sposób, swoje bardziej antyamerykańskie cele. No i na przykład dlatego można było powiedzieć, że no, zobaczcie, mówią nam, że mamy nie robić ten Nord Stream. No ale przecież to są, no dokładnie, czy można takiego Trumpa słuchać, czy on może mieć rzeczywiście w tej sprawie rację. Więc ja uważam, że nie można tej kwestii antyamerykanizmu czy relacji w ogóle Niemiec do Ameryki sprowadzać tylko i wyłącznie do przypadku Trumpa, bo Trump jest bardzo często stosowany, moim zdaniem, jako zasłona dymna przez niemiecką politykę, która od dłuższego czasu, ja bym powiedział nawet, że od II wojny światowej, uprawia takie lawirowanie w relacjach z Stanami Zjednoczonymi.
No dobrze, ale to takie lawirowanie, które przedstawiłeś, to jest takie lawirowanie nastolatka. Znaczy, ja jednak uważam, że Niemcy są, koniec końców zawsze wychodzi, że w sprawach kluczowych, egzystencjalnych, czyli bezpieczeństwa, wiszą na Amerykanach. Są od nich zależni i to jest takie trochę wierzganie. To nawet było widać przy takiej pierwszej prawdziwej próbie emancypacji za Schrödera.
No tak, ale bo ja myślę, że stosunek do Ameryki i antyamerykanizm jest pewną funkcją wewnętrznej polityki niemieckiej. I to Schröder bardzo dobrze rozumiał i bardzo dobrze wykorzystywał. Zresztą to nie jest przypadek, że właśnie w 2017, jak Merkel zaczęła uderzać w te tony
emancypacyjne,
to zbliżały się wybory. Mhm. Czyli można powiedzieć, ona sięgnęła trochę po taki instrument, który dobrze w niemieckiej polityce wypracował jej poprzednik, czyli Gerhard Schröder, bo on rzeczywiście na tych takich antyamerykańskich nastrojach jechał bardzo intensywnie, jeżeli chodzi o niemiecką politykę. Jak się nadarzyła okazja po 2001 roku w związku z amerykańską wojną w Iraku, no to przecież Schröder otwarcie wypowiedział Ameryce posłuszeństwo. To nie był bunt, to było wypowiedzenie posłuszeństwa do tego stopnia, że on zaczął nagle ku zaskoczeniu wszystkich montować jakieś dziwne sojusze z Francuzami i z Rosjanami przeciwko Ameryce. Tak. I mi się wydaje, że jedną rzeczą jest właśnie ta funkcja antyamerykanizmu w wewnętrznej polityce niemieckiej, która świadczy o tym, że po prostu jest pewna duża część niemieckiego wyborcy, do którego te argumenty dobrze trafiają.
Drugą swoją kadencję rzeczywiście Schröder wygrał na antyamerykanizmie.
Dokładnie, wtedy właśnie mu to bardzo pomogło, ale jest coś głębszego. Jest też coś głębszego, mi się wydaje, dlatego że wszyscy jakby myślą, że Niemcy widzą się jako transatlantyści, znaczy, że oni jakby uważają siebie za zintegrowaną część transatlantyckiego świata od czasu II wojny światowej i to jest znów częściowo prawda, bo jak się rozmawia na przykład z niemieckimi politykami, to na ogół Znaczy jest ta część, która opowiada o tym, jak to jeździła do Moskwy w czasach zimnej wojny i tam, nie wiem, razem z towarzyszami, nie wiem, podejmowali jakieś bardzo ciekawe inicjatywy, ale bardzo wielu niemieckich polityków ma inne opowieści, jak w ramach wymiany stypendialnej czy studenckiej jeździła do Stanów Zjednoczonych i jak ten bezpośredni kontakt ze Stanami Zjednoczonymi był dla nich bardzo, bardzo ważny. Także faktem jest, tak, że ten transatlantycyzm jest elementem, ta transatlantyckość jest elementem tożsamości wielu niemieckich polityków, ale gdzieś tam na końcu okazuje się, że ta Ameryka uwiera i ona jest jakimś takim garbem na plecach, który chętnie by się jednak zrzuciło.
Nie no, do zjednoczenia, no to po prostu to oni byli proamerykańscy, chcieli czy nie, to znaczy nawet wypowiadali tego, tak, to nie było artykułowane, no ale to po prostu wszystko wisiało tam na Ameryce i do tego jeszcze przejdziemy, bo to są głębsze jakby te relacje niemiecko-amerykańskie, ale potem to ja ich rozumiem, znaczy oni chcieli, to jest ogromny kraj, ludny, bardzo silny ekonomicznie, oni chcieli się wyrwać jednak na niepodległość jakąś i tego Schrödera też trochę rozumiem i nie podoba mi się tylko to, że on sobie wymyślił, że tą osią, która mu pomoże wypchnąć Stany z Europy, to będzie Paryż i Moskwa. No to zupełnie, jako Polce, to dla mnie to bardzo brzydko pachnie i jest dla mnie bardzo niebezpieczne. Ale jeszcze jedna uwaga. Widzisz, ta sprawa z Irakiem to też było takie wierzganie nogami, bo on wszem i wobec ogłosił, że jest przeciwko i w ogóle i coś tam, po czym po kilku miesiącach czy latach wyszło na to, że BND i wszystkie inne służby i armia pomagały Amerykanom naprowadzać...
Służby współpracowały.
Dokładnie, naprowadzać to, co chcieli naprowadzać, czyli współdziałały po prostu z Amerykanami, tylko tu współdziałały, a tu głosiły, że potępiają tę interwencję i że ona jest niedobra. Ten dylemat Niemiec świetnie przedstawił człowiek, którego my sobie tutaj między sobą zawsze nazywamy nadwornym filozofem Merkel. Tak.
No tak, ale on nie.
Naprawdę polecamy Państwu czytać jego teksty i książki. On akurat w 2003 roku w FAZ, czyli Frankfurter Allgemeine Zeitung, w takiej gazecie, która jest uważana za trochę tubę rządową, to znaczy jak się człowiek chce dowiedzieć, co tam się dzieje w rządzie, to często właśnie się sięga po Frankfurter Allgemeine Zeitung i ten rzeczony Herfried Münkler w 2003 roku napisał taki esej, w którym na podstawie bajki Arystotelesa Króliki i Lwy pokazał, co robią Niemcy ze Stanami. I tam było, to było przedstawione w ten sposób, że lwy to jest oczywiście, to są Stany Zjednoczone, bo to są jedyne państwo, które posiada prawdziwe pazury i kły. Są w świecie zwierząt jeszcze króliki, to państwa, które nie posiadają takich narzędzi. No i tam są jeszcze tacy pomniejsi agresorzy, wilki, lisy, wtedy przedstawione postacią Husajna, tam Saddama Husajna i Korei Północnej. Były jakieś tam przykłady, brońcie Panie Boże, Rosja, ale takie dwa były podane. No i on to opisał, że w trakcie zgromadzenia wszystkich zwierząt te króliki żądają dla siebie równych praw. Na co lwy odpowiadają im pytaniem, no a macie pazury i zęby? Więc oczywiście pada odpowiedź, że nie. Więc też, że Münkler proponuje królikom trzy możliwości. Pierwsza to jest podporządkowanie się lwom w zamian za ochronę i bezpieczeństwo przed lisami i wilkami, czyli postawę pokory i wdzięczności wobec łagodnej hegemonii Stanów. Druga opcja to jest jakieś powstanie, zjednoczenie, wspólną walkę o prawa wszystkich przeciwko lwom, no ale oczywiście jest to mało realna opcja, bo nie ma jedności wśród tychże królików. Oraz trzecia możliwość, którą jego zdaniem Niemcy wybrały, to znaczy poddawanie ciągłej krytyce lwiej ideologii, czyli udowadnianie, że lwy wcale nie są takie silne, jak im się wydaje i w ogóle wcale tak dobrze nie robią i nie mają takiej fajnej polityki i generalnie to my tu z nimi musimy, ale podobać to nam się to nie podoba. Czyli naprawdę wybrały taki antyamerykański styl czy antyamerykanizm w czystej postaci. Tylko, że no, to był taki przyczynek tylko do jakiejś opisu sytuacji, a ten antyamerykanizm ma głębsze powody i o tym...
Tak, o tym za chwilę będziemy o tym mówić. Ja myślę, że ten cytat z Münklera pokazuje jedno, że kiedy mówimy o niemieckim antyamerykanizmie, czy takim tonie antyamerykańskim, to musimy rozgraniczać z jednej strony elity i z drugiej strony społeczeństwo. Dlatego, że elity no właśnie prowadzą taką dwuznaczną grę, którą na przykład próbował opisać w ten sposób, jak pokazałaś Münkler. Berlin gra z Waszyngtonem pewną grę i zaraz sobie też powiemy, jakie ma do tego instrumenty. A społeczeństwo to jest... Społeczeństwo to jest inna para kaloszy moim zdaniem. Znaczy niemieckie społeczeństwo myślę, że żyje pewnym takim głębokim respektem i równie głęboką niechęcią w stosunku do Ameryki i Amerykanów.
Znana relacja Hassliebe, czyli miłość i nienawiść naraz. Tak, ale to, i tu też musimy oddzielić, bo nie będziemy robić tego, co niemieckie elity robią, czyli mówienie o jednych Niemczech, prawda? Znaczy zupełnie inaczej społeczeństwo niemieckie na zachodzie widzi Stany Zjednoczone, a zupełnie inaczej w byłym NRD, czyli w Nowych Landach. O tym nie zapominamy, ale to na pewno wyjdzie nam przy tych rozważaniach na temat głębszych przyczyn antyamerykanizmu.
No, tak samo jak na przykład niemieckie media też są pod tym kątem podzielone, prawda? Dlatego, że media springerowskie, które powstały na fali przecież jednak budowania przez Amerykanów Niemiec zachodnich, no, są do dzisiaj mediami transatlantyckimi, proamerykańskimi w istocie. Ale już na przykład FAZ, który wymieniłaś, który jest konserwatywną, taką narodową gazetą niemiecką po prawej stronie, no bo o lewicowej mediach no to nie mówię, to tam bym raczej proamerykańskich jakichś mediów specjalnie nie znalazł, ale ten konserwatywny FAZ też nie jest za bardzo proamerykański. Jest bardzo często skory do krytykowania Amerykanów. Także ten podział nie rozkłada się tylko i wyłącznie między prawicą a lewicą. On jest o wiele bardziej skomplikowany.
Tak, bo jak popatrzymy na badania i będziemy chcieli popatrzeć, jak się układała pozytywna opinia o Stanach Zjednoczonych albo zaufanie do amerykańskich prezydentów, no to zdecydowanie to było wiązane jakby z personalnie, prawda? To znaczy przy Obamie był nagły wzrost zaufania do Stanów Zjednoczonych i do samego prezydenta. Tak samo Biden, też mu się udało uzyskać od razu duże zaufanie wśród badanych Niemców, a mieliśmy tąpnięcie straszne przy Trumpie, o czym już mówiliśmy, ale wcześniej przy Bushu juniorze i to być może właśnie było związane z tymi interwencjami. Zawsze tak to wychodziło. W Polsce były też takie badania, które nas szokowały, jak no to... się dowiadywaliśmy. 2014 rok i aneksja Krymu, tak?
No tak, bo to jakby często w Polsce, jak się widziało te badania niemieckiej opinii publicznej, to przecierali ludzie oczy i zadawali pytanie, czy to jest w ogóle prawda, czy to jest w ogóle możliwe, bo w tych badaniach, tam nie wiem, pamiętam Fundacja Kerbera zawsze robiła takie badania dotyczące percepcji bezpieczeństwa, polityki tak. bezpieczeństwa w Niemczech, czy Fundacja Bertelsmana. I z tych badań bardzo często wynikało, że zdecydowana większość Niemców tak naprawdę to Stany Zjednoczone uważa za największe niebezpieczeństwo dla pokoju na świecie. I to niż Moskwę, prawda? Niż Rosję Putina. I to tak samo było po 2014 roku, a więc można powiedzieć, te różne fakty i wydarzenia, które miały miejsce, za bardzo nie wpływały na ten taki bardzo stały, twardy, zakorzeniony sposób patrzenia w Niemczech. Niemczech, że jeżeli ktokolwiek jest podżegaczem wojennym, no to to są właśnie Stany Zjednoczone. Ameryka jest podżegaczem wojennym. Obama był rzeczywiście tutaj wyjątkiem, no bo Obama był globalny, Obama był zwrócony w stronę takich problemów jak klimat, jak kwestie zdrowotne globalne, tak, i tak dalej, ale tak naprawdę Obama był pewnym wyjątkiem. Ameryka była w Niemczech zawsze postrzegana jako podżegacz wojenny. Pomimo tego, o czym mówiliśmy na początku, że z drugiej strony wszyscy wiedzieli, że bezpieczeństwo Niemiec zależy tak naprawdę od Ameryki.
No to prawda, rzeczywiście. Znaczy, nawet po aneksji Krymu i po już wojnie w Donbasie, kiedy Merkel przeforsowała, bo to dzięki niej były nałożone sankcje europejskie na Rosję. Nawet wtedy, w 18 roku, 69% ankietowanych Niemców opowiadało się za ściślejszą współpracą z Rosją, 67% za współpracą z Chinami, a tylko 41% za współpracą ze Stanami Zjednoczonymi. Co więcej, teraz w marcu były robione nowe badania, w marcu 2024 roku, i z tych badań wynika, że tyle samo ufa Niemców Amerykanom, co im nie ufa. Równo po 45% to się rozkłada. To znaczy, dla nas to tu w Polsce to są takie, no, niezrozumiałe trochę badania, to znaczy wyniki, prawda? Znaczy, jednak jakieś to oddzielenie dobra od zła u nas inaczej przebiegają te linie.
No tylko, że to jest pewna stała, jeżeli chodzi o sposób patrzenia Niemiec na Amerykę. Dość przypomnieć sobie, jak Niemcy reagowali na przykład na Ronalda Reagana. No bo jeszcze rozumiem, że z tym George'em Bushem juniorem, no to jakby wszyscy wiemy, że on nie był, no był intelektualnie ciężki, bo tak bym to powiedział. Więc łatwo można było go przedstawić jako takiego, no, niezbyt bystrego
kowboja,
tak? Który najpierw strzela, a potem dopiero myśli. No ale Reagan, cokolwiek by o nim nie powiedzieć, był nie tylko dowcipny, błyskotliwy, ale też był rzeczywiście, no, dużą osobowością. No i przecież w latach 80. on na początku był traktowany potwornie przez niemiecką, zachodnio-niemiecką wtedy prasę, i także też większość niemieckiego społeczeństwa postrzegała go właśnie w taki toporny, bardzo nieprzyjazny sposób. To się zmieniło troszeczkę dopiero później, kiedy on się dał namówić na przyjazd do Berlina i tam wystąpił, miał takie słynne wystąpienie na tyłach bramy brandenburskiej, na tle muru berlińskiego.
Nie pamiętasz?
I on tam, no, te słynne jego takie zawołanie, tak: panie Gorbaczow, niech pan, no, rozbierze ten mur, tak? No i oczywiście wtedy Niemcy wszyscy dostali spazmów radości, i ten Reagan na krótko przestał być tym złym. No, ale to, jak on mówił, że na przykład Związek Sowiecki jest imperium zła, no to jakby to uważano, że po prostu wariat rządzi światem. Nie, no, z Waszyngtonu.
No, tak, Niemcy się bali takich gwałtownych ruchów, bo to zagrażało ich celowi głównemu, to znaczy, żeby tam się zbliżać i dogadywać ze Związkiem Radzieckim, no bo przecież ich celem było zjednoczenie. Ja to zupełnie rozumiem. Ten pacyfizm też był w Niemczech bardzo silny i coraz silniejszy z czasem. I naprawdę duża część społeczeństwa dowcip słynny, stary, uważała za nie dowcip, tylko za prawdę. Ten dowcip to był, brzmiał tak, że imperialna polityka Stanów Zjednoczonych polega na wtrącaniu się w wewnętrzne sprawy Związku Radzieckiego na całym świecie. Bardzo, bardzo mi się to zawsze podobało. A teraz jeszcze, z 2023 roku mam badania. Przytłaczająca większość, 8 na 10 badanych Niemców twierdzi, że Stany Zjednoczone ingerują w sprawy innych krajów. Czyli, znaczy, ten imperializm Stanów Zjednoczonych zawsze był tak przedstawiany w Niemczech i był dla Niemców problemem. I tu dochodzimy do tego jednego z głębszych problemów ze Stanami.
No właśnie, bo to jest... Bo to jest, i dlatego ja uważam, że nie można się tak na tym Trumpie zafiksować, bo to jest tylko jakaś zasłona, za tym jest coś więcej. Tam jest znacznie coś więcej za tym, tą paniką związaną z Trumpem. I faktem jest, że ten imperializm amerykański, zwłaszcza też ten taki ekonomiczny i militarny imperializm amerykański, był tym, co w tym niemieckim obrazie Stanów Zjednoczonych, negatywnym, krytycznym, zawsze się wybijało na plan pierwszy. I dlaczego? No ja bym powiedział tak, że tutaj trzeba spojrzeć na tą relację Niemców do Amerykanów przez pryzmat całego XX wieku. Trzeba by trochę poczytać historii.
Ale to akurat ciekawe, więc dawaj.
Bo trzeba przypomnieć sobie, że jednak to jest tak, że Niemcy w XX wieku zostały dwukrotnie pokonane przez Amerykanów. To Amerykanie też dwukrotnie rzucili Niemców na kolana. I ten drugi raz to już był taki na całego.
Z Sowietami.
Oczywiście, że jakby nie sami, ale właśnie to jest interesujące, że ta perspektywa niemiecka, kiedy oni myślą z jednej strony o swoim własnym imperializmie, albo inaczej o swojej własnej potędze, tak? że są potęgą, to on na ogół jakby powoduje, że jakby po drugiej stronie widzi się tego przeciwnika albo tego, który zdołał nas pokonać w Amerykanach. Mhm. W Amerykanach. Oczywiście jest ta trauma rosyjska też, ta trauma sowiecka, wiadomo, tak, gwałty na kobietach, zniszczenia, straszne rzeczy, tak? To tkwi w dalszym ciągu w świadomości niemieckiej i Putin robi z tego do dzisiaj świetny psychologiczny użytek w polityce, to działa.
Tkwi wina, prawda, wobec Rosjan. Oni się czują winni.
Ale strach. Wina i strach. Natomiast w stosunku do Amerykanów to jest coś innego. To jest takie podszyte takim resentymentem, moim zdaniem, bardzo silnym. Potęgi, która została rzucona na kolana przez inny typ imperializmu, który okazał się lepszy. W tym sensie lepszy, że potrafił w sensie globalnym zapanować po II wojnie światowej, zaproponować porządek. Przecież Niemcy też o tym marzyli, przecież oni też chcieli stworzyć porządek światowy. No i w tym sensie ci Amerykanie cały czas są postrzegani jako taki konkurent, który rzucił nas na kolana, który nas pokonał i który zrobił lepiej od nas to, co myśmy chcieli tak naprawdę w swojej polityce imperialnej osiągnąć. I mi się wydaje, że to jest właśnie ten problem, że wszyscy sądzą, że dzisiejsze Niemcy to są Niemcy made in America. Mhm. A to tak nie jest. Oni są w jakiś sposób sformatowani przez Amerykanów po II wojnie światowej, ale cały czas chcą się jednocześnie z tego wyzwolić.
Dziwisz się? Jest ogromna grupa, to mówimy o milionach, tak? Ludzi, którzy naprawdę są wdzięczni Amerykanom za stworzenie nowego, demokratycznego państwa, którym się Niemcy autentycznie szczycą. I też w tym formatowaniu, jak już mówimy o XX wieku, to też jest bardzo ważna ta część podziwu dla Ameryki. To znaczy Niemcy są największą diasporą w Ameryce. Grubo ponad 40 milionów. To jest pierwszy kierunek teraz jeszcze, po tam Szwajcarii i Austrii, to wiadomo niemieckojęzyczny obszar, gdzie Niemcy emigrują teraz nawet, a kiedyś to w ogóle to był cel, to było marzenie, to był stosunek pełen podziwu. Także rzeczywiście jest w tym trochę schizofrenii, boją się, podziwiają. nienawidzą, ale no nie jest to takie jednowymiarowe.
A nie, to jest nawet bardziej niż niejednowymiarowe, bo to ma po prostu wiele różnych wymiarów. Tutaj by warto było też wspomnieć o kolejnej rzeczy, bo ja powiedziałam, że wszyscy uważają, że współczesne Niemcy są wytworem Ameryki. Podejrzewam, że wielu Amerykanów też tak uważa. Co jest odpowiedzią na pytanie...
Najgorsze, że to mówi. To jest straszne dla Niemców.
Ale to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego wielu Amerykanów i bardzo często w amerykańskiej polityce Niemcy postrzega się jako centralne, kluczowe państwo w Europie. No bo oni je postrzegają w dalszym ciągu jako swój własny produkt. Tak? Ale sprawa jest bardziej skomplikowana, bo to idzie w obie strony. Bo to nie tylko jest tak, że Amerykanie sformatowali niemiecką politykę, ale trzeba mieć też świadomość tego, że Niemcy sformatowali amerykańską politykę. I tutaj dochodzimy do tej kwestii niemieckiej soft power w formatowaniu amerykańskiej polityki wobec Europy.
To zanim to wyjaśnisz, bo to jest bardzo ciekawe, to chciałabym też, sama jestem ciekawa, jak to uzasadnisz, To jeśli to jest prawda, to tym bardziej bolesna jest to prawda dla Niemców, że są postrzegani jako ci sformatowani przez Amerykanów, bo oni jednak ten antyamerykanizm się opiera również na takim przeświadczeniu, że Amerykanie są kulturowo niżsi. Tak? Pan Przemysław Łukasik napisał bardzo dobrą książkę o antyamerykanizmie w Niemczech. I on tam pokazuje trzy kategorie tego antyamerykanizmu. Polecam Państwu tę książkę. I jedna z nich, oprócz tej antydemokratyczny taki antyamerykanizm, czyli polegający na tym, że w Ameryce to jak się wygrywa wybory, czy żeby wygrać wybory, to generalnie trzeba mieć dużo pieniędzy i to pieniądze decydują o tym, kto będzie wybrany. Ten antyhegemonistyczny, to już omówiliśmy, że mają stany imperialne zapędy, wszędzie chcą się wtrącać, ale jest jeszcze ten bardzo ciekawa kategoria kulturowo-narodowa, to znaczy Niemcy jako kulturnation, czyli naród taki kulturowy, tak, uważają, że ten naród państwowy, ta Staatsnation, utworzony z takich zlepków ludzi, migrantów, kultur, Ameryka jest niższy i często ta
McDonalizacja,
tak?
I tak dalej.
I ten Hollywood, i to ta literatura, to wszystko nie dorasta do pięt nam, Europejczykom, w tym oczywiście Niemcom. No i tu jest ten klasz, no jak ktoś taki może być jakby wyższy od nas w różnych aspektach.
To wróćmy do tego niemieckiego soft power i tego, jak Niemcy formatują amerykańską politykę, szczególnie względem Europy, bo to jest zawsze coś takiego, co nas tutaj w Polsce wkurza. I nie rozumiemy tak naprawdę właściwie, jak to jest, że ci Amerykanie nie wolą nas, tylko zawsze wybierają na końcu Niemców. I to oczywiście ma swoje takie obiektywne powody, nie wiem, gospodarka, wpływy na świecie, wiarygodność, albo przynajmniej tak jak
wizerunek.
Wizerunek, tak. A to jest coś więcej. To jest moim zdaniem efekt właśnie potężnej soft power, jaką reprezentują Niemcy w swoim oddziaływaniu na amerykańską politykę, ale nie tylko, bo również na amerykańskie życie akademickie, a to ma w Ameryce duże znaczenie, dlatego że to są w Ameryce świata połączone. Świat akademicki i świat polityczny są ze sobą połączone. I dlatego ten wpływ Niemców jest tutaj ważny zarówno w jednym, jak i w drugim świecie. Świecie polityki i świecie uniwersytetu amerykańskiego. To jest bardzo dobra książka na ten temat. Powstała kiedyś, dosyć dawno temu, w Ameryce, w 1987 roku, a więc tuż przed końcem zimnej wojny. Alan Bloom, taki nieżyjący już znany amerykański filozof, napisał głośną książkę, bestseller, Zamknięty umysł, The Closing of the American Mind. I on tam właśnie opisywał, jak głęboko ta kultura niemiecka, o której mówiłaś, którą Niemcy uważają za znacznie wyższą i lepszą od Ameryki, spenetrowała życie polityczne i intelektualne w Stanach Zjednoczonych w XX wieku i że to jest potęga, którą wielu nie docenia. I rzeczywiście, jeżeli się przyjrzeć temu bliżej, to zobaczymy, że to są ogromne wpływy. Zaczynając, nie wiem, od psychoanalizy Freuda, która całkowicie sformatowała amerykańską psychologię. Mm-hmm. Marksizm, na przykład szkoła frankfurcka. Ogromny wpływ na wszystkie te Horkheimery, Adorny, Marcuse i tak dalej.
Chyba musimy nakręcić o tym odcinku.
Znaczy, jak ktoś będzie chciał, może po prostu sobie poszukać szkoła frankfurcka marksistowska, która miała ogromny wpływ na życie intelektualne i uniwersyteckie w Stanach Zjednoczonych. Socjologia, Max Weber, ogromny wpływ na amerykańską socjologię. Józef Schumpeter, ogromny wpływ na amerykańską politologię i nauki ekonomiczne. Hans Morgenthau, ogromny wpływ na amerykańską politologię w zakresie stosunków międzynarodowych, czy na amerykańską politykę zagraniczną wprost. Hannah Arendt, filozofia. No i z tego punktu widzenia tak naprawdę ten Henry Kissinger, niedawno zmarły były doradca od spraw bezpieczeństwa Nixona i taka szara eminencja amerykańskiej polityki zagranicznej przez dziesięciolecia, no to jest taka wisienka na szczycie wielkiego tortu. Jak się popatrzy na przykład z naszej perspektywy na wpływy polskie na amerykańską politykę, no to widać po prostu gigantyczną dysproporcję. To znaczy, to nie jest tak, że my nie mieliśmy ludzi, którzy próbowali formatować amerykańską politykę, bo na przykład w czasie I wojny światowej taką osobą z całą pewnością był Paderewski, czy Oskar Halecki, polski historyk, który też odegrał bardzo dużą rolę w tym zakresie w czasach II wojny światowej. No, czy chociażby Zbigniew Brzeziński. To jakby też mieliśmy swoich ludzi, którzy wpływali, ale w przypadku Niemiec mamy po prostu do czynienia z potężną maszyną wpływania na to, w jaki sposób amerykański uniwersytet i amerykańska polityka postrzega Europę. Gdzie ona widzi problemy, gdzie uważa, że znajduje się centrum władzy w Europie, gdzie są peryferia, gdzie są kłopoty, gdzie się trzeba angażować, a gdzie się nie trzeba angażować. Tutaj, no niestety, ale tym głównym rozprowadzającym dla amerykańskiej polityki i życia intelektualnego w sprawach Europy w XX wieku byli Niemcy.
No dobrze, no ale to nie mieliśmy szans po prostu nawet, no nie tylko nie było, nie mieliśmy państwa, które mogłoby mieć takie wpływy, ale no też, no to nie ten poziom, znaczy trzeba to powiedzieć, tak? Natomiast Niemcy wykonują też ogromną pracę, to znaczy taką, no nie zasługa to ich intelektu, tylko to o wszystkim, to o czym ty mówiłeś, takiego wpływu intelektualnego, ale to, ile oni mają przedstawicielstw politycznych, handlowych, teraz, kulturalnych, tak, 38 konsulatów honorowych, 8 konsulów generalnych, ambasada oczywiście, 180 partnerstw miejskich, to są rzeczy, które już moglibyśmy, wiadomo, wcześniej byliśmy czym innym zajęci, ale to jest coś, co moglibyśmy już nadrabiać, prawda? Te biura Niemieckiej Izby Handlowej, biura Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, te wszystkie, tak jak powiedziałeś, fundacje polityczne po obu stronach Atlantyku, tak? Te fundacje, które są tak naprawdę no, takimi lobbystycznymi też biurami, prawda? Te wszystkie Atlantic Brücke, tak? German Marshall Fund, Atlantic Council, Aspen Institute. No,
można by wymieniać nieskończoność.
Możemy wymieniać jeszcze tak, przez kilkanaście minut i jaki oni mają wpływ i jacy politycy z najwyższej półki są tam reprezentowani po stronie niemieckiej, po stronie amerykańskiej również i politycy, i generałowie, i akademicy i tak dalej. To jest wszystko coś, co ewentualnie moglibyśmy też zacząć robić, bo teraz już mamy trochę większą siłę i ekonomiczną, i przebicia. No ale to wszystko przed nami.
Ale dysproporcje są olbrzymie. Prawda? Dysproporcje są olbrzymie i w związku z tym, bo często takie po naszej stronie padają pytania, kto jest, prawda? Ci Niemcy robią takie głupie rzeczy, jak teraz, jak z tym Nord Streamem, jak z tą polityką wobec Rosji. I za każdym razem wychodzi im to na sucho, tak? Za każdym razem jednak okazuje się, że no, wracają do tej pozycji głównego europejskiego partnera
w relacjach, przywództwie, bo o tym nie powiedzieliśmy.
W relacjach z Amerykanami, prawda? Dlaczego tak to jest? Że to przecież jest straszliwie niesprawiedliwe, tak nie powinno być. No ale problem polega na tym, że no, tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z bardzo gęstą siecią zależności, związków, takiego prawdziwego systemu współzależności między Stanami Zjednoczonymi i Niemcami. No i tego nie zmieniają te kwestie, o których żeśmy mówili, czyli ten problem antyamerykanizmu w Niemczech. Tego, że tak, oczywiście wszyscy Niemcy są proamerykańscy, tylko największym problemem w tej niemieckiej proamerykańskości są sami Amerykanie. Tak? Gdyby nie ci straszni Amerykanie, no to w ogóle byśmy byli bardzo proamerykańscy. Ale to nie zmienia i nawet te błędy, które Niemcy robią, takie kolosalne błędy jak teraz ostatnio, no w dalszym ciągu nie powodują tego, że ta struktura związków Niemiec i Stanów Zjednoczonych by rzeczywiście w zasadniczy sposób pękła.
No to prawda. Po prostu jak taki człowiek ze Stanów Zjednoczonych, który ma władzę, popatrzy na Europę, to się pyta, jak nie Niemcy, to kto?
No
i wychodzi mu, że tylko Niemcy.
I tutaj w dalszym ciągu nie ma żadnej dobrej innej odpowiedzi.
Tak.
Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków w każdy czwartek o 19:00 w Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.